My cousins grew up in the countryside.
Můj kuzyn dorastał na wsi. Ja, mój kuzyn i ja często jeździłem w odwiedziny do nich.
I'd love to show you a picture of where they live. They lived in this house.
Chciałem wam pokazać, gdzie mieszkali, w tym takim domku, tak jak go widzicie tutaj w lewym dolnym rogu. Oczywiście to jest wieś, wioska, więc no, szukaliśmy czegoś, co można by zrobić, wypełnić sobie jakoś czas. Wsiedliśmy zatem na rowery i pojechaliśmy w stronę autostrady. A tam był, część autostrady była estakada.
We had this brilliant idea that we would throw stones at cars passing by.
I wpadliśmy na taki świetny, genialny pomysł, żeby rzucać kamieniami w te samochody, stojąc tam na dole, rzucać kamieniami w górę w samochody, które przejeżdżały.
Well, it seemed like fun until we heard blast
break. I mieliśmy niezły ubaw, mieliśmy frajdę do czasu, dopóki nie usłyszeliśmy, jak się zbiło szkło. Hamulce, pisk hamulców. Samochód się zatrzymał. I okazało się, że jeden z reflektorów był zniszczony. Mężczyzna stojąc na górze wrzeszczał w naszą stronę. I ja próbuję przekonać mojego kuzyna, żebyśmy dali nogę. Nie tylko jego, ale o nich, bo tam nas była grupa. Oni przekonali mnie z kolei, że powinniśmy wyznać to, przyznać się do tego. I stawić czoła karze za to, co zrobiliśmy. Myśmy zatem powoli jechali na naszych rowerach w stronę domu, a ten mężczyzna za nami ciągnął się swoim samochodem. I wiedziałem, to był moment, kiedy wiedziałem, że mój dzień sądu właśnie nadszedł. A tak naprawdę, kochani, ten dzień mojego sądu wtedy jest niczym w porównaniu z dniem sądu, o którym mówi autor tej księgi, czyli Joel. Tak naprawdę chciałem was zachęcić, żebyście przyjrzeli się, to jest ten tekst, który Paweł czytał wcześniej, trzem takim fragmentom tego tekstu. W wersetach 6 do 17 czytamy, jak Pan zbiera narody razem. Później w kolejnym fragmencie, wersety 18 do 21, dzień sądu tych narodów jest opisany. I wreszcie od 26 do 20, od 22 do 26 jest są przedstawione konsekwencje. Pan gromadzi, jak czytamy w wersecie 7, narody w dolinie Jehoszafata. A jego imię znaczy tyle, co Pan jest sędzią albo Pan sądzi. I on sądzi te narody jako reprezentant swojego ludu. Po to, aby odnowić dobro Izraela i dobro Judy. Pan doskonale wiedział, że to wszystko się wydarzy. Wieki wcześniej, zanim jeszcze Izrael postawił swoją stopę na ziemi obiecanej, w ziemi obiecanej, Pan już wtedy wiedział, że jego lud będzie potrzebował dyscypliny. Korekty. Zatem w 30 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej Pan przepowiada, że Izrael dostanie się do niewoli, a później wróci z tej niewoli do swojej ziemi.
God's people experiencing his discipline because
Pierwsza część Księgi Joela mówi o Bogu, przedstawia Boga, który dyscyplinuje swój lud dlatego, że ten lud okazał się być nieposłuszny. Ale teraz w tej drugiej, końcowej części Księgi on obiecuje odnowę swojego ludu. Pan zbiera narody po to, żeby rozliczyć je ze względu na to, co zrobiły Izraelowi, za krzywdy, które wyrządziły Izraelowi. Tak, on używa tych narodów, żeby zdyscyplinować, żeby wyegzekwować dyscyplinę wobec narodu, swojego ludu. Ale tak naprawdę te narody, jak gdyby ich myślenie rozmija się z rzeczywistością. Ponieważ Izrael jest, to jest lud Boży. Oni, te narody podzieliły ziemię, która należy do Pana. To jest złoto i srebro, które oni zabrali, które należy do Pana. Zatem ze względu na to, czego się dopuściły, Pan zwołuje te narody i rzuca im wyzwania, aby przygotowały się do wojny przeciwko niemu. I obiecuje, że zrobi im dokładnie to, co one wyrządziły jego ludowi. Sprzeda ich jak niewolników i rozrzuci ich po całym świecie. Historia to potwierdza, co się stało z Tyrem i z Sydonem. W 345 przed Chrystusem Sydończycy zostali sprzedani do niewoli. A Aleksander Wielki w 332 przed Chrystusem podbił Tyr i uczynił ich niewolnikami. Zatem kiedy Pan mówi o sądzie, to miej na uwadze to, że zapłata jest wymagana za to, czego się dopuściłaś. Zobaczcie, jak ten dzień sądu jest przedstawiany. Joel przedstawia ten dzień sądu jako przedstawia taki obraz, wykorzystując sierpy, które ścinają dojrzałe kłosy. Za innym obrazem jest tłocznia, która jest wypełniona, przepełniona winem, wypełniona po brzegi. I przedstawia ten dzień też jako dzień, który będzie ponurym dniem, ciemnym dniem, bez słońca, które świeci. Czy widzicie słońce, księżyc i gwiazdy tutaj? No właśnie, to jest dzień takiej grubej, takiej ogromnej ciemności, dzień Pana, dzień Jego sądu. Czy pomyśl przez chwilę, być może niektóre z tych obrazów wybrzmiewają znajomo. Bo już dwukrotnie Joel wcześniej w swojej księdze wspomniał ciemność, która nastanie w dniu Pana. O tym samym mówi dwóch innych proroków, Izajasz i Ezechiel. Pan Jezus też odniósł się do tego, mówiąc, że to będzie ciemny dzień, czy ponury dzień, kiedy On powróci w swojej potędze, w swojej fale, czy mocy po raz kolejny. W Księdze Objawienia Jana autor przedstawia Syna Człowieczego, który siedzi na chmurach, ma na sobie koronę, złotą koronę, a w ręku trzyma ostry sierp. jest gotowy użyć tego sierpa i rządź, ponieważ godzina nadeszła, godzina jego sądu. W tym samym rozdziale w Księdze Objawienia Jan mówi o wielkiej prasie, tak to się mówi, prasie, winepress? Wielkie dzięki, tłocznie, już to powiedziałem, która jest wypełniona krwią. Tak naprawdę te opisy Dnia Pana są widoczne na kartach Bożego Słowa w wielu miejscach. Każdy naród pod słońcem będzie osądzony w Dniu Pana. Pamiętacie może to pytanie, które Joel zadał w drugim rozdziale swojego, w drugim rozdziale werset 11 swojej księgi? Kto będzie w stanie przetrwać Dzień Pana? Ale też pamiętacie może, kiedy przyglądaliśmy się drugiemu rozdziałowi tydzień temu, i zauważyliśmy wtedy, że Dzień Pana i częścią tego Dnia Pana nie tylko jest sąd, ale też błogosławieństwo. To dokładnie widzimy tutaj w tym tekście naszym kolejnym, w 21 wersecie. Pan głośno woła ze swojej świętej góry, z Syjonu. Niebiosa i ziemia drżą, ale Pan jest ucieczką dla swojego ludu. Jak bardzo wdzięczni powinniśmy być za to jedno małe słowo w tekście, lecz, ale. Bo w całej tej trwodze ciemności pojawia się światło nadziei. Pan, który jest ucieczką dla swojego ludu. Europa przeżywa napór uchodźców, największy napór uchodźców od czasów II wojny światowej. Ludzie, którzy uciekają, chcąc się uchronić przed przemocą, której nie da się opisać. Ludzi, którzy szukają bezpiecznego miejsca, w którym będą mogli mieszkać. Kiedy przyjdzie ten ciemny, czarny dzień Pana, dzień Jego sądu, to ucieczką dla Jego ludu nie będzie miejsce, ale raczej osoba. Boży lud znajdzie schronienie w Nim w czasie, kiedy On będzie osądzał ten świat. Jeden z moich ulubionych tekstów zapisanych w psalmach mówi coś takiego. Bóg jest naszą ucieczką i naszą siłą. Osiągalny ponad miarę, by pomóc tam, gdzie ja jestem, w tym trudnym miejscu. To jest naprawdę okropna rzecz, kiedy myślę o sądzie Bożym. Ale nie musisz się obawiać tego dnia, jeśli znalazłaś w nim schronienie. Jaki jest rezultat tego Bożego działania i gromadzenia tych narodów na sąd? On robi dokładnie to, co powiedział, że zrobi. Werset 24 mówi, że te narody stają się takim nic niewartym miejscem. Ale los Judy i Izraela jest, Juda i Izrael są odnowione. Zamiast takiej zniszczonej ziemi, o której jest mowa w rozdziale pierwszym i drugim, teraz nagle czytamy dalej, że to są metafory, że góry ociekają winem, pagórki obfitują mleko, i strumyki są przepełnione wodą. I dalej czytamy, że źródło będzie wypływało z domu Pana. I po raz kolejny to są takie obrazy, metafory, które są widoczne w wielu innych miejscach Pisma. Na przykład w drugiej księdze mojżeszowej ziemia obiecana jest przedstawiona właśnie jako miejsce, które obfituje w miód i mleko. Drugi rozdział pierwszej księgi mojżeszowej przedstawia ogród Eden, gdzie Eden with water, woda, która nawadnia, która użyźnia glebę, nawadnia ten ogród. I w 22 rozdziale z kolei też czytamy o takiej rzece, pięknej rzece, która wypływa spod tronu Bożego. I to są takie obrazy, które nie tylko są widoczne tutaj w księdze Joel, ale których czytamy w wielu innych miejscach Pisma. Jaki jest rezultat tego sądzenia świata, który jest sądzony przez Boga? On tak naprawdę potwierdza jednocześnie, jaki jest jego plan, o którym czytamy w księdze, pierwszej księdze Mojżeszowej. Daje nam taką zajawkę tego planu, przedstawiając ją w Księdze Objawienia Jana, ponieważ tak naprawdę Boży plan nigdy się nie zmienił. Ja będę ich Bogiem, a oni będą mi ludem, moim ludem. To jest Boży plan, o którym czytamy w całym Bożym objawieniu. Dokładnie tak, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, że on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I rezultat tego Bożego sądu jest następujący. Jego lud jest odnowiony, a Bóg jest pośród swojego ludu, jest z nimi. Czego tak naprawdę możemy się uczyć, czytając Księgę Joela? Kiedy przyglądamy się, przysłuchujemy się któremukolwiek z proroków, to dobrze jest mieć na uwadze to, że jego przesłanie jest kierowane do konkretnych ludzi w konkretnym czasie. Ale prorok jednocześnie mówi o tym, co się wydarzy w odległej przyszłości. To może się odnosić do pierwszego przyjścia Chrystusa, ale równie dobrze może odnosić się do jego powtórnego przyjścia. W przypadku Joela, który mówi o tym nadchodzącym dniu Pana, to tak naprawdę możemy zabrać ze sobą trzy rzeczy takie praktyczne. Pierwsza jest taka, że możesz położyć zaufanie w Bożym Słowie. Ponieważ ten autor Księgi Joela jest tym samym jednocześnie autorem Księgi Objawienia Jana i pierwszej Księgi Mojżeszowej. 66 ksiąg napisanych przez 40 mężczyzn na przestrzeni 1600 lat. Bo to jest tak naprawdę jedna historia. ja będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Możemy zatem położyć zaufanie w to, co mówi Słowo. A przysłuchując się temu, co Joel ma do powiedzenia, wiemy, że tego Bóg od nas oczekuje, właśnie posłuszeństwa Jego Słowu. Po drugie, możemy też wiedzieć, że nasza przyszłość jest bezpieczna. Dzięki Joelowi wiemy, jak historia się kończy. Cały wszechświat zostaje wywrócony do góry nogami, ale Pan jest ucieczką dla swojego ludu. Kto jest w stanie się ostać w dniu Pana? Ten, kto w nim szuka schronienia. Wiedząc o tym, to jest świadomość tego jest naprawdę zachęcająca, jest kojąca, uspokajająca. Wiecie, ja kiedyś bardzo bałem się śmierci. Ponieważ wierzyłem w to, że jest wieczność z Bogiem, jest niebo, jest też piekło. I wiedziałem, że ja zasługuję na piekło. Ale ktoś mi któregoś dnia wyjaśnił, że Jezus dobrowolnie wziął na krzyż moje wszystkie grzechy. Na krzyż. Kiedy przyszedł taki dzień, kiedy wreszcie to zrozumiałem, to położyłem w nim zaufanie. I've decided. Stałem się jednym z jego ludzi. I teraz już nie obawiam się tego okropnego sądu Boga, kiedy odejdę z tego świata. Wiem teraz, że On jest Bogiem, który przygotowuje dla mnie tam miejsce. Księga Joela daje nam właśnie takie zapewnienie. Możemy być pewni, możemy wiedzieć, że nasza przyszłość jest zapewniona, jest bezpieczna. Zatem trzecia i ostatnia praktyczna rzecz, którą można wynieść z tej księgi jest taka, że jeżeli obawiasz się dzisiaj sądu, to nadal masz możliwość podjęcia decyzji, by być jednym z ludzi Boga. Możesz w nim znaleźć ucieczkę i nie będziesz musiał wtedy stawić czoła Bożemu sądowi. Tak jak Pan mówi, każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie ocalony. Takim głównym tematem Księgi Joela jest Dzień Pana. I możemy wysławiać, wychwalać Boga za to, że będziemy mieli schronienie, jesteśmy w Nim chronieni wtedy, kiedy ten dzień nadejdzie. Sure. Panie Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za to wszystko, czego nas uczysz, co nam pokazujesz, Panie, kiedy przyglądamy się księdze Joela. Panie, jak to dobrze wiedzieć, że jest rozwiązanie ludzkiego problemu, ludzkiego dylematu, że tym rozwiązaniem jest bycie schowanym, schronionym w Tobie. Boże, dziękujemy Ci za Jezusa, który uczynił to możliwym dla nas. Panie, dziękuję Ci za to, że każdy, kto świadomie wyznał Tobie, przyznał się przed Tobą, Panie, do tego, kim jest, wyznał Tobie swoje grzeszne życie, Panie, i przyjął Twój łaskawy dar nowego życia, dar zbawienia. Jest Twoim dzieckiem, Panie. Nie ciąży na nim gniew. Panie, będzie zachowany od gniewu w dniu sądu, o którym wielu może nie chciałby mówić, nie chciałby myśleć, nie dopuszcza do swojego życia, ale który jest faktem, o którym Ty mówisz i który nadejdzie tak, jak wszystko co się wydarzyło, o czym mówiłeś, Panie. I dziękuję Ci, Panie, za bezpieczeństwo, jakie mamy w Jezusie. Amen.